Drodzy Państwo, aktualności dnia. Naszym gościem jest pan poseł Bartosz Kownacki. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, do Smoleńskiego Garnizonowego Sądu Wojskowego trafił akt oskarżenia przeciwko czterem żołnierzom, którym zarzucono kradzież pieniędzy z kart bankowych Andrzeja Przewoźnika, jednej z ofiar katastrofy polskiego Tu-154. Oskarżeni byli wśród żołnierzy skierowanych do ochrony miejsca wypadku. Grozi im do 6 lat pozbawienia wolności w koronie karnej. Trzej spośród oskarżonych było wcześniej już sądzonych, między innymi za grabież, zafałszowanie, przechowywanie, przewożenie lub puszczanie w obieg sfałszowanych pieniędzy lub papierów wartościowych. Rosyjskie media dziwią się, że ludzie z takimi życiorysami pełnili służbę na lotnisku przyjmującym rządowe samoloty. Jak pan ocenia to?
Wydaje mi się, że tutaj tych powodów do zdziwienia jest dużo więcej. Nie tylko rosyjskie media dziwią się tego rodzaju zachowania służb rosyjskich, które skierowały, no co by tutaj dużo nie mówić, przestępców do ochrony, do zabezpieczenia miejsca katastrofy, ale tych powodów do zdziwienia w tej sprawie jest dużo więcej. Ja przypomnę historię. To było tak, że bezpośrednio po katastrofie jeden z tych funkcjonariuszy znalazł torbę, w której były dokumenty świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika. Wśród tych dokumentów były karty kredytowe, karty bankowe wraz z zapisanymi numerami, kodami PIN. Jeden z żołnierzy zabrał i zamiast przekazać to do miejsca, gdzie wszystkie znalezione z miejsca katastrofy rzeczy są gromadzone, zabrał po prostu do jednostki wojskowej i tam we współ z innymi żołnierzami pobierali blisko $2000 z tych kart i wydali na własne potrzeby. No i tu się rodzi pierwsze pytanie, sprawa dość oczywista. Fakt pobrania tych pieniędzy, pierwsze grabieży kart, pobrania pieniędzy przez osoby nieuprawnione po katastrofie. Bardzo szybko wyszedł na światło dzienne. Bardzo szybko też udało się ustalić tutaj śledczym rosyjskim fakt kradzieży i osób, które dopuściły się tego czynu. Oni zostali bardzo szybko ustaleni z imienia i nazwiska. No i rodzi się ogromne pytanie, ogromne zdziwienie. Po pierwsze, jak takie osoby, które już wcześniej były karane, mogły zabezpieczać się miejsce katastrofy? Przecież wiadomo, i to w każdym tego rodzaju zdarzeniu jest tak, że znajduje się wśród szczątków, wśród ciał rzeczy cenne, rzeczy wartościowe i no, rzeczą niespotykaną jest, żeby funkcjonariusz zasadniczej służby wojskowej pełnił tą, w ogóle był żołnierzem będąc wcześniej skazanym w postępowaniu karnym za przestępstwa. I to bardzo poważne przestępstwa. A tym bardziej do zabezpieczenia tego rodzaju katastrofy. No ale tym zdziwieniem zasadniczym jest fakt, że sprawa oczywista. Sprawa, która nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Sprawa wykryta, gdzie ustalono sprawców i okoliczności zdarzenia kilka miesięcy po katastrofie. Trwała ponad 2,5 roku. No ja z takiego swojego doświadczenia prawniczego, oczywiście w realiach polskich, a nie rosyjskich, ale jednak, no mogę powiedzieć, że przy szybkim ustaleniu sprawców, okoliczności takiego czynu, które były bardzo, bardzo proste, to sprawa powinna zakończyć się w przeciągu roku, łącznie z prawomocnym wydaniem wyroku skazującego. No a tu do czasu skierowania aktu oskarżenia do sądu wojskowego. Czekamy 2,5 roku. Pytanie na co? Pytanie z jakiego powodu Rosjanie w taki sposób podchodzą do, ja bym powiedział, sprawy prestiżowej. Dlatego, że no, dotyczy ograbienia zwłok osób, które zginęły w trakcie katastrofy no, niespotykanej w dziejach świata, w której rząd rosyjski, jeżeli rzeczywiście chciałby wykazać się dobrą wolą, to już w tak oczywistej sprawie mógłby zakończyć postępowanie bardzo szybko, no zmusić śledczych niejako wskazać im pewien priorytet w prowadzonym postępowaniu, tak ażeby niepotrzebnie nie trwała ta przewlekłość. Nie było żadnych powodów, żeby zwlekać 2,5 roku z toczącym się postępowaniu. Teraz musimy sobie też zdać sprawę z tego, że cała sprawa trafia do sądu. Postępowanie sądowe również może trwać do prawomocnego zakończenia kilka lat. No i to i rodzi się w tym momencie pytanie, dlaczego Rosjanie w ten sposób postępują, dlaczego traktują polskie ofiary w ten sposób, w sprawie oczywistej. to też można przełożyć na prowadzenie samej sprawy katastrofy smoleńskiej. Jeżeli w tej oczywistej sprawie 2,5 roku nie zrobiono praktycznie nic, ja oczywiście akt postępowania nie znam, ale tak jak mówię, sprawa była od samego początku dość jasna, dość oczywista, to w jaki sposób prokuratura rosyjska traktuje to postępowanie główne, które jest o wiele bardziej skomplikowane, wymaga o wiele więcej czynności. Widać, że Rosjanie po prostu do tej sprawy od samego początku nie przywiązywali należytej wagi, że od samego początku uważali, że jest to jakiś zdarzenie lotnicze, które miało miejsce, ktoś tam zginął, nie ma znaczenia kto i będzie to szło według wszelkich trybów machiny biurokratycznej rosyjskiej, a być może nawet wolniej, dlatego że to nie zginęli obywatele rosyjscy, tylko obywatele innego państwa, wręcz no można powiedzieć niezaprzyjaźnionego z Rosją. Jest to rzecz bulwersująca i pytanie też do polskiego MSZ-u. Czy polski MSZ, który ma wpisane w swoje obowiązki reprezentowanie interesów prawnych obywateli polskich za granicą, czy polski MSZ w tej sprawie wcześniej robił cokolwiek? To znaczy, czy interweniował, czy pytał się, czy wydawał jakiekolwiek zapytania w tym zakresie, dlaczego postępowanie dowodowe w tej sprawie trwa tak długo i co z tego postępowania dowodowego wynika, jakie są przyczyny tej przewlekłości. No i jest pytanie też, czy polski MSZ ma zamiar w jakiś sposób brać udział w toczącym się postępowaniu przed sądem. No otóż oczywiście osobami pokrzywdzonymi w tej sprawie jest rodzina świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, ale ze względu na charakter sprawy, też pewien prestiż, który tutaj powinien mieć miejsce, dobrze by było, aby jakąś pomoc prawną organizował MSZ, czuwając de facto nad ochroną swoich obywateli, ale też powagą państwa polskiego. Bo tak jak cała sprawa katastrofy smoleńskiej dotyczy powagi, istoty państwa polskiego, tak i te drobne spadkowe sprawy. Ja przypomnę przecież, w sprawie katastrofy smoleńskiej toczonych jest kilkanaście postępowań karnych o kradzież przedmiotów na miejscu zdarzenia. To po pierwsze pokazuje, w jaki sposób nie zabezpieczono miejsca zdarzenia, w jaki sposób dochodziło do kradzieży, do grabieży, czasem do zaginięcia po prostu różnego rodzaju fragmentów czy kosztowności, czy ich fragmentów, bo nie wszystkie one w całości przetrwały katastrofę. Przecież jeżeli można było swobodnie wynieść karty bankomatowe, zegarki, obrączki, pierścionki, one ginęły, to również z takiego pokorzeliska można było wynieść szereg innych, bardzo cennych dla samego postępowania dowodów w sprawie takich, które mogłyby pokazać zupełnie nowe, rzucić zupełnie nowe światło na toczące się postępowanie. Ja przypomnę, że w przypadku katastrofy na Lockerbie maleńki fragmencik nie samolotu, tylko układu scalonego w radiu, które było de facto bombą, pozwolił wyjaśnić okoliczności zdarzenia. No a tu widać, że osoby oddane do zabezpieczenia miejsca zdarzenia były do tego nieprzygotowane. Co więcej, były to osoby szemranego autoramentu i co więcej, mogły dopuszczać się wynoszenia różnych istotnych dla sprawy dowodów. W związku z tym, skoro toczy się tak wiele postępowań karnych, to niestety większość z nich, ja obawiam się, zostanie umorzona ze względu na fakt, że nie wykryto sprawców, ze względu na to, że prokuraturze nie uda się ustalić, kto dokonał tej grabieży. Tu też trzeba mieć świadomość tego, że skoro tak wielka ilość osób zabezpieczała miejsce zdarzenia, skoro to wszystko nie było nagrywane na bieżąco, nie było fotografowane, to potajemnie gdzieś chyłkiem ktoś mógł wynieść czy dowód osobisty, czy zdjąć z ciała pierścionek, obrączkę, czy zabrać jakąś inną.
Panie pośle, co do tych zdjęć, bo też chciałem zapytać jeszcze o jedną sprawę. Kolejna seria drastycznych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej na rosyjskim blogu. Mecenas Piotr Pszczółkowski mówi, jeśli rzeczywiście zdjęcia publikuje ten sam bloger, to znaczy, że nieskuteczne były działania polskich służb w tym zakresie, a deklaracje rosyjskich partnerów pozostały bez pokrycia.
Ależ oczywiście, że były nieskuteczne i każdy, kto myślał, że polskie służby w tej sprawie podejmą jakieś działania i te działania będą zmierzały do tego, ażeby uniemożliwić publikację, no musiał być bardzo naiwny lub bardzo łatwowierną osobą. Niestety dzisiaj polskie służby specjalne nie spełniają swojej roli. Ja powiedziałem i podtrzymuję swoje zdanie. Gdyby taka katastrofa zdarzyła się w Polsce i zginął prezydent Federacji Rosyjskiej i komukolwiek przyszłoby do głowy opublikować choćby jedno zdjęcie zmarłego prezydenta albo jedno zdjęcie zmarłej tam ofiary, Jestem przekonany, że reakcja rosyjskich służb specjalnych byłaby niewspółmierna. Okazałoby się, że na przykład wszelkie serwery rządowe w Polsce padły. Były takie ataki hakerskie, mówiono, ale tak naprawdę wszyscy wiedzieli, kto je sprokurował na kraje nadbałtyckie, myślę tutaj o Estonii, gdzie sparaliżowano faktycznie działalność państwa przez kilkadziesiąt godzin, dlatego że całkowicie przestał działać internet. Jestem przekonany, że tak Rosjanie by zareagowali w tej sprawie, gdyby ona miała analogiczną sytuację w Polsce. Okazuje się, że polskie służby specjalne nie potrafią, już nie mówię zrobić jakiejś akcji zorganizowanej przeciwko państwu rosyjskiemu, bo tego można się nie domagać, ale zorganizowanej blokady tego serweru, na którym zamieszczane są zdjęcia, tak żeby on po prostu padł i żeby już nie można było na nim nic zamieścić. Wtedy być może właściciele serwera, operatorzy zdecydowaliby się chociażby usunąć tego blogera, bo wszyscy by wiedzieli, z jakiego powodu ten serwer nie funkcjonuje. To pokazuje, że polskie służby specjalne nie działają sprawnie i niestety również polska dyplomacja nie działa sprawnie, bo gdyby ona działała w sposób należyty, to również tego rodzaju działania blokujące można było wymusić na stronie rosyjskiej. Natomiast nie można mieć żadnej wątpliwości. Te zdjęcia wypłynęły z akty bądź to postępowania karnego rosyjskiego, bądź to wypłynęły od osób, które uczestniczyły w czynności zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czyli od funkcjonariuszy państwa rosyjskiego, którzy w mojej ocenie w pełni świadomie, z pełną premedytacją przekazali te zdjęcia, tak aby właśnie one zostały umieszczone w internecie i każdy dzisiaj na całym świecie mógł obejrzeć te zdjęcia i to de facto miało uderzyć w państwo polskie, pokazać, że strona rosyjska nie liczy się ze swoim polskim odpowiednikiem i może zrobić wszystko. Bardzo mnie niepokoi to, że nie ma żadnej skutecznej reakcji na tego rodzaju działania. Można tylko przypuszczać, że tego rodzaju zdjęcia coraz częściej będą wyciekały i apelować do przynajmniej polskich mediów, żeby zachowywały się w sposób godny, żeby nikomu nie przyszło do głowy któregokolwiek z tych zdjęć opublikować, aby żebyśmy my tutaj w Polsce zachowali pewną godność i powagę, szanując naszych obywateli, którzy tam w Smoleńsku zginęli.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan poseł Bartosz Kownacki.